papieskie dzieło świętego Piotra Apostoła. W historii XIX wieku znajdujemy liczne postaci świeckich, szczególnie kobiet, zaangażowanych w materialne i duchowe wspieranie działalności misyjnej. Jest to czytelne świadectwo, że kobiety mają w Kościele doniosłą misję do spełnienia, o ile potrafią obudzić w sobie prawdziwe macierzyństwo duchowe. Przykładem tego jest Paulina Jaricot, inicjatorka Żywego Różańca oraz papieskiego dzieła misyjnego dzieci, o której mówiłem miesiąc temu, jak również Stefania i Joanna Bigard, dwie dzielne niewiasty, matka i córka, które dały początek papieskiemu dziełu świętego Piotra Apostoła. To dzieło, powstałe w 1889 roku, jak określają jego statuty, ma za cel uwrażliwianie chrześcijan na sprawę formacji kleru w kościołach misyjnych, a więc materialne i duchowe wspieranie kandydatów do kapłaństwa w krajach misyjnych. Szacuje się, że w ciągu 120 lat istnienia z jego pomocy skorzystało ponad 400 tysięcy kapłanów na całym świecie. Obecnie wspiera ono ponad 880 seminariów duchownych i około 73 tysięcy seminarzystów, głównie w Afryce, Azji, Ameryce Południowej i Oceanii. Joanna Bigard urodziła się w 1859 roku w Cotence na północy Francji. Jej ojciec, Charles Victor, jako urzędnik państwowy, był niewierzący. Natomiast matka, Stefania Cotin, była do przesady pobożna, a przy tym władcza i oschła. Jej trudne i dewocyjne usposobienie sprawiało, że rodzina wiele cierpiała. Po 23 latach małżeństwa Charles Victor popełnił samobójstwo. Z kolei starszy brat Joanny, René, w czasie studiów prawniczych zaniechał praktyk religijnych i prowadził rozwiązłe życie. Po studiach ledwo zrobił błyskotliwą karierę prawniczą, uległ wypadkowi. W jego ręku wybuchła bowiem lampa spirytusowa. Wskutek rozległych oparzeń zmarł w wieku 31 lat. Tuż przed śmiercią przeżył nawrócenie i przyjął sakramenty święte. Te bolesne wydarzenia i zarazem surowość matki wycisnęły piętno na wrażliwej osobowości Joanny, która od dzieciństwa była bardzo chorowita. Matka izolowała ją od towarzystwa i wychowywała w duchu swojej przesadnej pobożności. Joanna chciała od dziecka zostać zakonnicą, ale na przeszkodzie stało jej słabe zdrowie. Wobec tego angażowała się w życie swojej parafii, przystępując m.in. do Stowarzyszenia Dzieci Maryi. Po samobójczej śmierci ojca Joanna ofiarowała swoje cierpienia za zbawienie jego duszy. Od tego czasu nasiliły się jej dolegliwości. Jeszcze bardziej odsunęła się od świata. Żyła w samotności, prowadząc głębokie życie modlitwy i poświęcając cały czas na czytanie książek. Ponownie spotkała się z odmową przyjęcia do Sióstr Miłosierdzia z powodu słabego zdrowia. Za zgodą spowiednika w wieku 23 lat złożyła prywatny ślub cierpienia za zbawienie dusz i przyjęła imię Marii od krzyża. Tę samotność pełną cierpienia Joanna wypełniała pracą na rzecz biednych. Coraz bardziej zaczęła interesować się misjami. By wspierać duchowo misjonarzy, zaczęła prowadzić z nimi rozległą korespondencję, dzięki której dobrze rozumiała konieczność przygotowania tubylczego kleru. Z tego powodu po tragicznej śmierci brata, Joanna wraz z matką sprzedały znaczną część majątku i przekazały pokaźną kwotę na budowę kościoła w Kioto w Japonii. Niebawem, 1 czerwca 1889 roku, zwrócił się do nich wikariusz apostolski Nagasaki, biskup Kozen, prosząc o wsparcie, gdyż zgłosiło się bardzo wielu kandydatów do kapłaństwa, a funduszy wystarczało jedynie na utrzymanie kilku. W tej prośbie panie Bigard dostrzegły swoje życiowe powołanie. Same radykalnie ograniczyły wszystkie swoje wydatki, aby możliwie jak najwięcej pieniędzy przeznaczyć na kształcenie kleryków w Japonii. Gdy któryś z nich zostawał księdzem, starały się wyposażyć go we wszystko, co niezbędne do pracy duszpasterskiej. W tym czasie finansowały także budowę kilku seminariów duchownych w Japonii, na Ceylonie i w Korei. W to dzieło zaczęły wciągać swoją rodzinę, przyjaciół i znajomych. Ich działalność nabrała rozmachu po tym, jak 4 lata później papież Leon XIII wydał list apostolski pod tytułem Ad Extremas Orientis Horas o kościele w Indiach. W liście tym wzywał do wspierania tubylczego duchowieństwa na misjach. Panie Bigard w 1896 roku opublikowały liczącą 78 stron broszurę, w której wyjaśniły ideę swojego dzieła. Broszura ta zawierała m.in. list kardynała Mieczysława Leduchowskiego, ówczesnego prefekta Kongregacji Rozkrzewiania Wiary, oraz jego błogosławieństwo dla dzieła. Znalazły się tam również fragmenty wspomnianego listu papieża Leona XIII oraz listy misjonarzy z Japonii. Dzieło zostało nazwane imieniem świętego Piotra Apostoła. Rok później dzieło to we Francji skupiało ponad 600 członków. Obydwie panie jeździły po całym kraju, prosząc biskupów o pomoc. Niebawem uzyskały papieskie poparcie i błogosławieństwo, dzięki czemu liczba osób angażujących się w dzieło świętego Piotra stale rosła. Rosły też fundusze, z których finansowano kościoły i seminaria duchowne w krajach misyjnych, fundowano różne stypendia dla kleryków, nowicjuszy, a nawet dla świeckiej młodzieży pragnącej się kształcić. Panie Bigard żądały dokładnych informacji o sposobie wykorzystania funduszy. Klerycy, objęci ich pomocą, musieli przekazywać sprawozdania z postępów w nauce. Zobowiązywali się przy tym do modlitwy za dzieło. Gdy wspomagany kleryk został kapłanem, miał obowiązek odprawienia mszy świętej za osoby, które go wspierały. W 1897 roku Joanna Bigard uzyskała aprobatę kościelną dla instytutu składającego się z kilku kobiet, które pracowały dla dzieła, prowadząc niemal zakonny tryb życia, naznaczony modlitwą i medytacją, codzienną eucharystią i adoracją. Biskup Pechenard z Paryża otoczył dzieło swoją opieką i polecił starać się o aprobatę państwa. Ponieważ rząd francuski wtedy likwidował wszystkie zgromadzenia zakonne i organizacje katolickie, panie Bigard były zmuszone w 1902 roku przenieść siedzibę dzieła z Paryża do Fryburga Szwajcarskiego. Na początku następnego roku, 1903, zmarła Stefania Bigard. Joanna, która całe życie spędziła u boku matki, boleśnie odczuła tę stratę. Jednak dzięki mądremu kierownictwu duchowemu odzyskała równowagę ducha, ofiarując wszystkie swoje cierpienia za misję. W lutym 1904 roku została przyjęta na prywatnej audiencji u Piusa X. Czując, że nadciąga choroba psychiczna, uregulowała wszystkie swoje sprawy finansowe, zaś w październiku tegoś roku troskę o dzieło powierzyła siostrom franciszkankom, misjonarkom Maryi. Wtedy majątek dzieła przekroczył 80 tysięcy franków, a pod opieką było 70 seminariów i wychowało się już 46 kapłanów. Joanna Bigard, by być duchowo bliższą siostrom, wstąpiła do trzeciego zakonu świętego Franciszka i przyjęła imię Marii od Krzyża, które wybrała sobie w wieku 23 lat. Niedługo potem, prawdopodobnie wskutek guza na mózgu, zaczęły pojawiać się poważne zaburzenia psychiczne. Joanna przez jakiś czas pozostawała pod opieką sióstr franciszkanek. Niebawem jednak siostry oddały ją do domu opieki Valençon, ponieważ całkowicie straciła zmysły. Wyczerpana psychicznie i fizycznie, zmarła 28 kwietnia 1934 roku. Została pochowana w jednym grobie z matką na paryskim cmentarzu Montparnasse. W 1920 roku, a więc jeszcze za życia Joanny, siostry misjonarki przekazały dzieło pod opiekę Kongregacji Rozkrzewiania Wiary. Po kanonizacji świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w 1925 roku papież Pius XI ogłosił ją patronką tegoż dzieła, a rok później encykliką Rerum Ecclesiae dzieł świętego Piotra Apostoła wraz z dziełem rozkrzewiania wiary i dziełem misyjnym dzieci nadał miano papieskiego i polecił rozwijać w całym świecie, także w Polsce. Duchowe macierzyństwo Stefanii i Joanny Bigard wobec kleryków i kapłanów na misjach przerodziło się więc w strukturę kościelną o światowym wymiarze. Kolejni papieże wyrażali się z uznaniem o tym dziele, a Jan Paweł II na jego stulecie wydał specjalny list apostolski pod tytułem En ce temps, zaś w orędziu na Światowy Dzień Misyjny 1989 roku, cytując swój list pod tytułem Mulieris Dignitatem, napisał: Kościół składa dzięki za wszystkie przejawy kobiecego geniuszu w ciągu dziejów. Nie może bowiem nie wychwalać Pana, podziwiając owoce ewangelizacji i świętości, dojrzewające dzięki dziełu rozpoczętemu przez Stefanię i Joannę Bigardę.